O modlitwie w rodzinie dzisiaj rozmawiamy w studiu Radia Doksa. Joanna i Andrzej Żelowscy, Marzena Jurek, Mikowie. Mówiliśmy o tym, czym jest dla was modlitwa, czym jest dla waszych dzieci, jakie macie tradycje rodzinne, jeśli idzie o modlitwę. Czego oczekujecie i co z siebie dajecie w modlitwie?
Trudne pytanie.
Bardzo trudne pytanie. Szczerze mówiąc, zastanawiałam się nad tym dłuższy czas, ale nie wiem, czy umiem na to odpowiedzieć. Nawet sama sobie.
Ja mogę opowiedzieć taką historię, że w liceum to było tak, chyba gdzieś tak, może na początku liceum miałem taki pomysł, że moje oczekiwania były dość duże. Widzicie, wymyśliłem sobie, że skoro mam mocną wiarę, to jeżeli się pomodlę, mocno uwierzę, no to idę na sprawdzian i luzi.
No i szybko musiało się wydarzyć.
No nie, parę miesięcy trwało, aż zrozumiałem, że to nie tędy droga. Natomiast...
Że wiarę miałeś zbyt słabą.
No właśnie, trudno to ocenić, ale myślę, że to jest tak, że na pewnym etapie można mieć bardzo dużo różnych oczekiwań. My zawsze mamy oczekiwania, ale... Tak naprawdę to takie ćwiczenie, które kiedyś mój spowiednik mi zrobił, zrobiło na mnie duże wrażenie przez parę lat, bo on regularnie mówił, no to proszę pokutę Ojcze Nasz, jedno? No tak, jedno, ale z rozwagą i z analizą, pomyśl o każdym słowie, powiedz to słowo tak, żebyś dokładnie nie zrozumiał. To mnie zaprowadziło, że tak powiem, do takiego czegoś, żeby pomyśleć sobie, że rzeczywiście tak dużo dostajemy od Pana Boga, że właściwie wcale nie muszę mówić o oczekiwaniu, tylko właściwie bez przerwy można by go było uwielbiać i dziękować Mu. Oczywiście tylko, że to jest na pewnym etapie do tego czegoś się dochodzi i wcale nie jest tak, że zawsze takie myśli człowiek ma, bo czasami po prostu jest coś, co jest bardzo zależne i sam pamiętam, jak kiedyś po prostu wysiadłem z pociągu w Częstochowie i poszedłem sobie na Jasną Górę i mówię, Panie Boże, ale naprawdę mi zależy na tym i naprawdę to, i właściwie cały czas było oczekiwanie, tak? Więc te oczekiwania są bardzo różne i w zależności od sytuacji, od emocji, które funkcjonują, mogą być. Pytanie tylko, czy jak to Marzenka właśnie mówiła, czy zrozumiemy też to, co jest w modlitwie Ojcze Nasz, bądź wola Twoja, jak to przyjmiemy. I wtedy ta pełna otwartość to jest wielka. Otwartość to jest wielka sprawa.
Ja bym chciała tylko jedną rzecz powiedzieć, czego ja nie oczekuję. Znaczy, nie oczekuję transakcji, tak? Czyli jeżeli ja modlę się, załóżmy w jakiejś intencji, czy o coś proszę, z czymś mam bardzo wielki problem, to już w tej chwili nie oczekuję załatwienia tego po mojemu. To znaczy...
Już w tej chwili mówisz.
Tak, znaczy wchodzi mi o to, że nie oczekuję, że ja się pomodlę na przykład o piękne słońce, upraszczam oczywiście sprawę, i jutro zaświeci słońce, bo wiem, że Pan Bóg ma dla mnie swój plan i on jest na pewno dla mnie lepszy, niż mi się wydaje w tej chwili. Czyli to, że nie ma tego słońca w tym momencie, to jest mi po coś dane. I staram się to przyjmować w taki sposób.
Bo tak się zastanawiam, na czym polega trudność tego pytania? Która część, czy czego oczekujecie, czy może trudniejsza jest, co z siebie dajecie, tak? Bo przecież... takie wydawać by się to mogło oczywiste. Modlimy się, prosimy często, tak? Czy też dziękujemy.
No właśnie, bo człowiek chyba zależy na jakim etapie modlitwy, ale myślę, że na chyba pewnie mi przyznacie rację, że na początku tej drogi to raczej człowiek jednak ciągle prosił. Mhm. Teraz się już umie bardziej dziękować czy wielbić Pana Boga, natomiast no ja na swoją drogę modlitwy, to na początku to prośba, jeżeli nie to dotycząca konkretnie mnie, to innych wokół, innego, to czegoś innego. Ale ja myślę właśnie, że co z siebie daje? Myślę, że to Pan Bóg nam daje przez modlitwę dużo więcej, niż my byśmy oczekiwali. I takie dwa przykłady z mojego życia. Kiedy Andrzej był w Iraku, to po prostu dla mnie naturalną rzeczą było modlić się za niego, modlić się do Pana Boga, żeby się nim tam opiekował, żeby mu się nie stało, żeby do nas wrócił szczęśliwie. I modliłam się oczywiście z moimi dziećmi, różańcem, bo tak było najprościej. I włączyliśmy do tej modlitwy mojego siostrzeńca, który był starszy od moich dzieci, który kompletnie nie umiał się modlić, nie chciał się modlić, więc na początku w ogóle nas unikał, potem już siadał z nami w pokoju, po 2 tygodniach już z nami klękał, bo byliśmy na wakacjach u babci, po 3 tygodniach już z nami mówił całą 10 różańca, a jak wyjechał z wakacji, zadzwonił do mnie i mówi tak: ciociu, ja się dalej modlę za wujka. Więc dla mnie to, słuchajcie, był naprawdę od Pana Boga znak, że to nie tylko my się tutaj modlimy za Andrzeja, ale przez to, że my się modliłyśmy i dałyśmy przykład, w jego życiu coś się zadziało. I to dla mnie było piękne, to było działanie Pana Boga, dla mnie ewidentne. A druga sprawa, kiedyś zapisałam się na modlitwę za dzieci nienarodzone. Nie pamiętam już, jak się tam nazywa ta modlitwa. W każdym bądź razie przydzielają ci godzinę w ciągu doby, kiedy masz się modlić na różańcu za dzieci nienarodzone. Przypadła mi szczęśliwa liczba 3:30 w nocy. Więc obudziłam się, godzinę się modliłam na różańcu i już za tydzień byłam w ciąży. Mówię, no Pan Bóg działa jak chce i wynagradza nas czasami też jak chce. Nie prosiłam Go o to. Mamy 4. córkę.
Co, to u mnie troszeczkę tak u Jurka, że jak byłem dzieckiem, to prosiłem Pana Boga o wszystko i oczekiwałem, nie stawiałem Panu Bogu żadnych ograniczeń, chciałem to, tamto. A potem co, no zacząłem się sam ograniczać, limitować, nie stawiać Panu Bogu zbyt trudnych zadań. A teraz dochodzę do takiego etapu, że znowu chciałbym wszystko od Pana Boga. Może trochę inaczej to pojmuję niż wtedy, kiedy byłem dzieckiem.
Kołok zatoczyłeś.
Tak, ale gdzieś w moim życiu doszło do takiego koła. Wszyscy jesteśmy świeżo po rekolekcjach. Wszyscy jesteśmy świeżo po rekolekcjach i tam była taka konferencja dotycząca modlitwy uwielbienia, która bardzo trafiła do mnie. Ksiądz Gienek, który prowadził tę konferencję, mówił o tym, że sensem uwielbienia jest nazywanie Pana Boga takim, jakim jest, czyli wypowiadanie tego, że Pan Bóg jest wszechmocny, że Pan Bóg jest dobry, że Pan Bóg jest miłosierny. Gdzieś ten sposób modlitwy uwielbienia bardzo, bardzo przemówił do mnie. A co my od siebie dajemy? To jest w ogóle ciekawe sformułowane pytanie. Czy my możemy w modlitwie coś dać? Czy to jest w tej relacji z Panem Bogiem, my możemy coś dać? No, czytając Pismo Święte, no, wygląda na to, że Pan Bóg chce kontaktu z nami, chce nawiązania relacji i mówi wprost o tym, że chce, żebyśmy się zwracali do Niego, żebyśmy Go prosili i żebyśmy Mu też dziękowali, więc skoro Pan Bóg tego chce, no to możemy Mu dać, czyli możemy Mu dać naszą uwagę, nasz czas i
nasze nawyki.
A mi umknęło to pytanie, znaczy to o to, co dajemy, bo tak sobie teraz dopiero uświadamiam, że to tak naprawdę, to może nawet nie jest trudność, ale to jest rzecz, która po przemyśleniu, po jakimś takim głębszej chwili refleksji, to przychodzi bardzo dużo różnych sformułowań i myśli, ponieważ w ogóle jak patrzymy na relacje wiary, czy odniesienia do wiary, to w dużej mierze jest kwestia tego, czy to rzeczywiście są transakcje, czy to jest zamienność, czy to nie jest tak, że w którymś momencie...
Ale wiesz, dawać też można bezinteresownie.
Tak, tak, oczywiście. Znaczy, na którymś etapie nie dochodzimy do tego, że ja nie tyle właśnie zamiennie to traktuję, tylko że chcę coś dać po to, żeby włożyć coś do tej rozmowy. Tak jak przychodzę do kogoś i, nie wiem, chcę z kimś porozmawiać i przynoszę kawałek ciasta albo przynoszę herbatę, żeby się napić razem herbatę, żeby coś do tego włożyć. Natomiast to jest chyba rzecz, żeby się zastanowić, czy w ogóle coś wkładam, tak? Czyli czy co ja powierzam Panu Bogu, co ja Mu daję, albo inaczej, co ja umiem docenić, że Mu daję, bo bardzo często nie wynika z tego, że my nic nie dajemy, tylko że my nie doceniamy tego, co robimy, co możemy dać i powierzyć po prostu to Panu Bogu i przyjść z tym i powiedzieć, przychodzę z tym i daję Ci to po prostu, bo chcę wiedzieć, że możesz ode mnie to przyjąć, że to jest coś po prostu prostego, które mam.
W ruchu szesztackim, w którym my jesteśmy akurat, jest coś takiego jak skarbiec łaski, wkłady do kapitału łask, czyli do tego skarbca. I modlitwa też jest czymś takim, może być też takim wkładem do kapitału łask, czyli czymś takim, co dajemy akurat Matce Bożej, z intencją oczywiście do wyższych instancji, czyli do Pana Boga, która ma być takim wypełnieniem dzbana, skarbca, kapitału, obojętnie jak to ktoś nazwie. I kiedy tam wszyscy coś włożymy, to się w końcu coś zacznie wylewać. I to, co się wylewa, wylewa się dla tych, którzy tego potrzebują. I ta modlitwa, czyli to, co my możemy dać, to myślę, że to też może być coś takiego. Po prostu dajemy siebie, tak? I no, nie jesteśmy czymś wielkim, a jednocześnie jesteśmy czymś wielkim. Czyli jakby dokładając ziarnko piasku do ziarnka piasku, no,
przyczyniamy się,
wydaje mi się, do czegoś ważnego.
Moi drodzy, modlitwa jako narzędzie wychowawcze. Wielokrotnie rozmawiając w tym programie o różnych, bardzo trudnych też czasami sytuacjach rodzinnych, można było usłyszeć słowa: w takiej sytuacji, jako rodzic, jako mąż, żona, jako syn, córka, nie mogę zrobić już nic więcej, mogę się tylko modlić. W jakich rodzinnych sytuacjach macie to poczucie, że wasze jedyne narzędzie w walce z jakąś trudną sytuacją to właśnie modlitwa?
W każdej.
Zgadzam się.
Załatwiłaś. Nic więcej nie możemy powiedzieć.
W każdej, dlatego że i w tych małych, i w tych niezwykle trudnych, które nas po prostu przygniatają do ziemi, jedyną, najlepszą, niezawodną, sprawdzoną jest modlitwa.
Ale może to też, żeby tak nie zabrzmiało, że tak powiem, smutno, bo to też popatrzmy na to w ten sposób.
Nie, absolutnie.
Chodzi o to, żeby nie patrzeć na to tylko, że to, że są takie chwile radości, które można fajnie przekuć, właśnie jakoś zjeść, że tak powiem, tą modlitwą, bo zauważyłem, że są takie sytuacje, w których jest jakieś poczucie radości, takiego szczęścia. I jak się spotykamy w takim momencie, cieszymy się z czegoś, to czasem któryś z naszych dzieci mówi właśnie: no to dziękujemy Panu Bogu za to, że tak jest. I to jest już taki rodzaj wyrazu tej radości, szczęścia, które jest naprawdę piękne. I to jest fantastyczna sprawa. I chodzi mi o to, żeby nie popatrzeć na to tylko ze strony takich trudności. Tak? Że to nie jest
takie akty strzeliste, po prostu wynikające z poczucia ludzkiego szczęścia. Tak? Dzisiaj szłam mostem. Zastanawiałam się, czy już spadnie deszcz, czy uda mi się przemknąć w moich letnich buciczkach bez zalania jakąś tam ulewą, ale byłam po takiej summa summarum chyba dosyć trudnej rozmowie osobą spodziewającą się dziecka z wadą wrodzoną. Z tego wynikło bardzo dużo dobra i szłam sobie tak właśnie bez słońca, które uwielbiam, i miałam takie poczucie pełni i tak sobie właśnie szłam, prawie że machając torebką jak dziewczynka, że tak powiem, kilkuletnia z przedszkolu. No może to nie jest powód do szczęścia, ale tak naprawdę wypełniała mnie taka...
Owszem.
Tak, wypełniała mnie taka radość w sercu i ja to jak najbardziej oddałam Najwyższemu.
Pytam o to, bo wiesz, mówisz, Marzenka, każdą sytuację, no ale myślę, że codzienność taka, zwłaszcza wychowawcza, no niesie różne i jedne załatwia się od tak po prostu pedagogicznie, natomiast no są takie sytuacje, że trzeba je po prostu oddać. Jak u was, czy macie takie doświadczenia, czy często się zdarzają takie sytuacje, że to jest wasza ostatnia nadzieja?
Wiesz co, aż tak chyba dramatycznych sytuacji nie było, natomiast wiem, że jak przychodziły jakieś takie trudności wychowawcze i byliśmy po jakiejś rozmowie wieczornej, że jest nam ciężko i że ten, to wtedy to wzmacniało naszą modlitwę małżeńską, bo my z kolei w Ruchu Domowy Kościół mamy taką modlitwę i ta modlitwa wychodzi nam średnio, a właśnie w takich momentach kryzysu zawsze nas mobilizowało to do wspólnej modlitwy, do wspólnego wołania do Pana Boga.
Ja jeszcze, przepraszam, bo tak może za... Nie chciałabym tutaj jakoś zdominować sytuacji, ale...
Zaraz, Andrzeja, widamy głos.
Ja szczerze się przyznam, że miałam w takim moim pojęciu dosyć sporo takich sytuacji, w których po prostu czułam się bezsilna tak po ludzku. Wtedy to jest ta sytuacja chyba, o którą pytasz. Ale chciałam powiedzieć, że zaznaczyć, że ta modlitwa załatwia dla mnie każdą sytuację, ale wtedy jest szczególnie dla mnie taką ostatnią deską ratunku, tak? Czyli wtedy, kiedy Nasza córka najstarsza była bardzo chora i właściwie no kolejne etapy, że tak powiem, leczenia nie za bardzo przynosiły efekt i została nam już jakaś tam w perspektywie ostatnia wersja. I ja wtedy się czułam po prostu bezsilna, ponieważ wydawało mi się, że no nie ma szczególnie dobrego wyjścia z tej sytuacji, bo każde wyjście jest no niezbyt przyjemne w konsekwencjach. I w takiej sytuacji ta modlitwa bardzo dla mnie miała dużą moc. W sytuacji, kiedy ja byłam na takiej, że tak powiem, no w ostatniej ciąży i ta ciąża była taka bardzo powikłana i też się czułam bardzo rozdarta i bardzo sponiewierana, że tak powiem, i bardzo mi było trudno się odnaleźć i poukładać sobie w myślach różne sytuacje i też świadomość, że tylu ludzi, tylu przyjaciół i tylu ludzi, którzy nie bardzo mnie dobrze znają, modlą się w mojej intencji, dało mi niesamowite poczucie bezpieczeństwa. W jakichś tam sytuacjach kryzysowych, wychowawczych, kiedy nasze dziecko powiedziało, że nie będzie z nami rozmawiać i trwało w tym przez kilka godzin siedzenia wspólnego przy stole. No właściwie, no cóż możemy zrobić? No tylko oddać Panu Bogu, tak? Także takie sytuacje też się nam zdarzyły i wydaje mi się, że to jest... Znaczy, to jest coś takiego, co mi daje poczucie bezpieczeństwa, ponieważ ja wiem, że ja to mam i ktoś, kto nie ma tej opcji, że może się po prostu pomodlić, no wydaje mi się, że jest uboższy.
Ja tutaj przysłuchuję się z uwagą temu, co mówi Marzenka i myślę, że w dużym stopniu mogę się podpisać pod tym, że gdzieś te nasze myśli biegną w podobnym kierunku. Bo myślę o tym, że w sprawach, które są naprawdę ważne, takie, które, na których naprawdę nam zależy, na tym, żeby nasze dzieci były zdrowe, żeby były szczęśliwe, żeby znalazły dobrych mężów, prawdziwą miłość, żeby były blisko Pana Boga, żeby zostały zbawione, żona mnie kochała, żeby była zdrowa. No to co ja mogę zrobić w tych kwestiach? No naprawdę...
Trochę tak możesz.
Mniej niż mogłoby się wydawać. I myślę, że w tych naprawdę ważnych sprawach no to tylko zostaje nam modlitwa i prośba nieustająca do Pana Boga, żeby nam błogosławił i żeby nas wspierał.
Tylko tak teraz tak wiesz, Andrzej, pomyślałam sobie oczywiście pół żartem, pół serio, żeby nie było, wiesz, jak z tym Żydem z kawału, tak? Panie Boże, daj mi wygrać milion i te prośby zanosi, w końcu Pan Bóg się odzywa, ale kup ten los, prawda? Bo kiedy tak mówisz... Nie, bo chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że...
Wygraną w loterii
też dużo możemy, prawda? Żeby gdzieś też nie przerzucić jakby takiego, no modlę się, proszę...
Nie, absolutnie.
Żeby był dobrze zrozumiany, bo wiesz, no to oczywiście zupełnie nie ma związku z tym, że zwalnia nas to z odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje i nasze działania, ale wiesz, no, na to, czy moje dziecko zachoruje albo nie, no to nie mam na to żadnego wpływu, prawda? Na to, co je spotka w życiu, jakich ludzi spotka w życiu, nie mam na to wpływu. Więc to są rzeczy, które przerastają nas i no jest się o co modlić.
Ja myślę, że mogę powiedzieć tutaj w naszym imieniu, czyli w sensie za mnie i za mojego męża, że my się identyfikujemy z takim zdaniem, które powiedział Loyola, że rób wszystko, co możesz, a resztę zostaw Bogu. Ile mogę, to robię ja, tak? A jest taki moment, w którym no, moja jakaś aktywność, działalność no, się kończy, tak? Reszta no, jest w rękach Pana Boga.
To pytanie, znaczy odpowiedź na to pytanie już tutaj gdzieś po części wybrzmiała, ale jeszcze raz zapytam, jak w waszym takim odczuciu, w waszym życiu Pan Bóg działa przez modlitwę. Jakie wy zmiany obserwujecie, kiedy w waszym życiu rodzinnym po modlitwach, po tych modlitwach rodzinnych, indywidualnych, wspólnotowych? Czy to jest coś, co jesteście w stanie zauważyć i mieć świadomość, że tak to właśnie działa? To jest to, o czym ty, Marzenka, już mówiłaś przed chwilą. W takim okresie ogromnego niepokoju nagle poczułam się bezpieczna, tak? Tak otoczona modlitwą, że poczułam się bezpieczna. To jest konkret.
Konkretnych przykładów można by tutaj naprawdę dużo opowiadać. Przychodzi mi do głowy tak, ja miałam taką trudność z pewną bardzo bliską mi osobą, która długi czas nie odzywała się do mnie i do rodziny i modliłam się za nią bardzo dużo. Modliłam się o taką łaskę właśnie, żeby móc z nią jeszcze porozmawiać. I kiedy to śmiało ziścić, ona miała przyjechać do mnie do domu, ja się do tego przygotowywałam bardzo długo. Emocje. To w ostatniej chwili, godzinę przed przyjazdem, był telefon, że nic z tego. Ja się załamałam wtedy, po prostu się zwyczajnie załamałam. No i to była taka bezradna modlitwa właśnie. Jednym zdaniem, Panie Boże, zrób coś, bo ja tego nie udźwignę. Wzięłam różaniec, a w tym czasie moje dziecko, które widziało, że ja po prostu się załamałam i wzięłam różaniec, zadzwoniło do tej osoby, wygarnęło jej po prostu wszystko, powiedziało, co myśli na ten temat. Moje dziecko nieletnie wtedy było. I spotkanie się odbyło w bardzo przyjaznej atmosferze, bardzo miłej. I do tej pory jest ten kontakt. Słaby, bo słaby, ale jest. Więc uważam, że naprawdę, no... To jest siła modlitwy, nawet tej takiej modlitwy w rozpaczy jednym zdaniem, czy jednym słowem. Ach.
Nie wiem, mi przychodzą teraz do głowy właśnie takie momenty takiej radości, takiego wypowiedzenia czegoś, co jest, czegoś, co normalnie tak się nie mówi, tak, że o, kochamy was, albo jest nam fajnie, albo jest miło. I czasem taka prosta, krótka modlitwa, tak, dziękuję Ci Boże za to, co mamy, jest takim rodzajem wypowiedzenia czegoś, co powinno jakoś zostać powiedziane, wypowiedziane, a nastolatek tego nie powie. I w tej atmosferze takiego momentu, kiedy mówię dziękuję, słyszę taką modlitwę, tak, dziękuję za to, że jesteśmy w tej rodzinie, że mamy to, co mamy i tak dalej, to jest taki rodzaj wypowiedzenia tego naokoło, tego, co no tak jak mówię, no, młody człowiek nie może przełamać, tak przez to powiedzieć tego wprost.
Powie
to inaczej, tak? I to jest fajne, że to tak, tego typu modlitwa potrafi to wyrazić, a ja to upatruję źródła tego właśnie w nauce pokazania modlitwy jako też tej formy, w której trzeba powiedzieć swoimi słowami coś, wypowiedzieć coś, co żyje, czym żyję, co jest dla mnie ważne po swojemu.
Ale Jurku, kiedy już wyrosłeś z tego etapu, że modliłeś się dobrze zdany, napisany sprawdzian i to nie nastąpiło, to potem, kiedy dojrzewałeś i kiedy uczyłeś się obserwować, widzieć te znaki, które Pan Bóg daje, to jak dzisiaj widzisz te jego odpowiedzi na modlitwy? To, co robi modlitwa, co jesteś w stanie zaobserwować, co się zmienia?
No ja chyba nie staram się dostrzegać odpowiedzi na to, co ja mówię, tylko tu używasz słowa, że odpowiedzi na modlitwę, a...
To może nie, bardziej inaczej. Jak to u ciebie działa?
To dla mnie jest właśnie kluczem do sprawy, jak to dla mnie działa, czyli że ja coraz częściej postrzegam otoczenie jako wszystko to, co Pan Bóg do mnie mówi. I moja modlitwa bardzo często jest taką rozmową, w której ja próbuję to zrozumieć, pojąć, dziękować i nadać temu sens, żebym wiedzieć, w którą stronę ja mam iść. Ja się tak śmieję, że to są takie proste rzeczy, które ostatnio bardzo przeżyłem mocno, jak tak, no tak się potoczyło, że tam remontowałem kapliczkę i był taki moment, w którym zupełnie mi nie szło, te kamienie mi się gdzieś zupełnie rozsypywały i w ogóle nie miałem, po prostu chciałem wziąć młotek i to wszystko wyłamać. I mówię tak, Matko Boża, to twoja kapliczka, to powiedz mi, jak to mam to robić i które kamienie mam brać pod kolej? I słuchajcie, jak ulał, po prostu brałem kamień za kamieniem, wkładałem miejsce, po pół godziny stało wszystko tak, jak ma stać.
Matka Boska budowlana.
I jest mnóstwo takich rzeczy, w których jeżeli człowiek się... to jest właśnie to, co chcę powiedzieć, że kiedy człowiek się odejdzie od takiego swojego transakcyjnego myślenia, tylko mówi, kurczę, no to, to może właśnie w ten sposób, tak? Panie Boże, ja się otwieram, ty decyduj o tym, to potem ta odpowiedź jest tak strasznie prosta i taka oczywista, że naraz się odnajduje mnóstwo rzeczy, które wokół mnie są i mówię, no to, to rzeczywiście nie
tylko
jest.
Tylko trzeba było je zauważyć. Andrzej, na koniec takich żołnierskich słowach. Co obserwujesz, jak ty to widzisz? Zmienia modlitwa w twoim życiu, zwłaszcza ta modlitwa rodzinna?
Ja myślę, że to jest właśnie ta modlitwa, to jest ta szansa daną Panu Bogu, to skupienie tego losa, żeby Pan Bóg mógł zadziałać. Nasza córka nas podsumowała niedawno, mówi tak, że słuchajcie, ja się tak zastanawiam nad wami, bo tak modlicie się, do tego domowego kościoła chodzicie, do tej rekolekcji jeździcie i taka nędza, no bo... Nic, żadnych efektów. I to dało mi do myślenia, wiesz, ja się zastanawiam, że gdybyśmy tego wszystkiego nie zrobili, to gdzie byśmy byli w naszym życiu? Na jakim etapie życia naszego byśmy się znajdowali, skoro to wszystko robimy i tak słabo nam wychodzi, tak? Więc być może to, że jesteśmy razem,
czy
może tak to, że...
odpowiedziałeś, żeby jej to przemówiło do wyobraźni?
Tak, tak.
Tak, odpowiedziała nam na to, to z jakiej nędzy musieli się startować.
Tak. Nie ma litości. Ale słuchaj, myślę, że to trafiła w sedno, że to właśnie o to chodzi, żeby mógł Pan Bóg działać w naszym życiu i zmieniać nas, bo ja tak postrzegam sobie modlitwy, nie jak jakieś fajerwerki, że cuda się dodziały i ziemia się będzie rozstępowała, tylko że my jesteśmy ze sobą, że jesteśmy małżeństwem, że wychowujemy czworo dzieci. To są cuda, tak na to patrzę i myślę, że właśnie dzięki temu, że w naszej wolności otwieramy się na działanie Pana Boga, że pozwalamy Panu Bogu działać. Wiesz, no, jak mamy wiedzieć, gdzie szukać wskazówek, jeżeli nie sięgniemy po Pismo Święte, nie otworzymy go i nie zaczniemy czytać, tak? Nie będziemy poznawać Słowa Bożego. No, to trzeba zrobić ten wysiłek.
Tego typu rozmowy, jak mówisz, że córka może coś takiego powiedzieć, to może się zdarzyć tylko wtedy, kiedy w rodzinie są bardzo głębokie więzi i myślę, że jest to jeden z tych elementów, które daje modlitwa, czyli jeżeli razem się modlimy, to potrafimy rozmawiać o bardzo różnych rzeczach.
Szczerość i bliskość następuje. Nie wiem, która to po kolei panna Żelowska tak was podsumowała. W każdym razie pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Rodzice mówią, że był to strzał w dziesiątkę. Nie wiem, nie wnikam. No, mnie się w programach jakoś sprawdzają. Widocznie nie
można przedefiniować słowo nędza.
Bardzo wam dziękuję za wspólną modlitwę, chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że...
Może będzie mieć okazję.
Tak. Tak, ale nie, że ten program może też gdzieś tam dla kogoś zainspirował do tego, żeby pewne rzeczy przedefiniować, jak to Jurek powiedział. Bardzo wam dziękuję. Joanna i Andrzej Żelowscy dzisiaj o modlitwie rozmawiali razem z nami, Marzena i Jurek Mikowie. Ja jeszcze tylko szybciutko przypomnę, od jutra oczywiście tradycyjnie na naszej stronie doxa.fm w zakładce z rodziną i do twarzy będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast proszę państwa, za tydzień porozmawiamy o sytuacjach, kiedy trzeba podjąć decyzję o oddaniu chorego członka rodziny pod opiekę bądź zakładu opiekuńczo-leczniczego czy hospicjum. Z jakimi wątpliwościami zmagają się wówczas najbliżsi? O tym porozmawiamy za tydzień 20 września o godzinie 20. Zapraszam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc.